Dzisiaj zgodnie z zapowiedziami porozmawiamy w programie o hipnozie. Moim gościem jest pani Hania Wilkos, hipnoterapeutka. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich państwa.
Dodam jeszcze, że porozmawiamy o hipnozie regresyjnej i o prawach, które rządzą naszym życiem i naszą przestrzenią. I muszę zacząć od pytania, jak zaczęła się pani przygoda z hipnozą?
Przygoda zaczęła się od chęci poznania czegoś więcej, co robiłam, czym były masaże medyczne, które robię już przez 32 lata i jest to moja pasja, ale było tego za mało. Miałam również wiele pytań, na których nie miałam odpowiedzi inteligentnych, więc zaczęłam szukać i to jest wędrówka bardzo, bardzo wielu lat. Mnóstwo przeczytanych książek, kursów, różnego szkolenia, wszelkiego rodzaju duchowe kursy i nauki, które przechodziłam i dotarłam właśnie do tego typu hipnozy regresyjnej i to było moją pasją. Dostałam zdrowej takiej obsesji i olśnienia i to było ostatnie, tak jakby ten kawałeczek, ten ostatni puzzle do całego zdjęcia, które ja miałam w głowie i jeszcze mi ciągle coś brakowało. I to była ta hipnoza właśnie.
To znaczy, że tak naprawdę zaczęło się od życiowych doświadczeń, od powtarzania tych samych schematów.
Tak.
Powtarzania tych samych problemów i od pytań, dlaczego tu jestem i dlaczego to ciągle się w moim życiu dzieje. I
tak.
To pewnie są pytania większości z nas.
Tak, wszystkich.
Bo my kręcimy się bardzo często wokół tych samych scenariuszy w naszym życiu.
Tak.
To jest taki zaklęty krąg, z którego nie potrafimy wyjść. Powtarzamy te same błędy, przyciągamy tych samych ludzi, tych samych czy podobnych na partnerów. Dochodzi do jakiegoś zawodu i w pewnym momencie mówimy dosyć. Chcę wiedzieć, dlaczego to się w moim życiu dzieje. I pani w takiej sytuacji się znalazła? I od tego zaczęła się ta przygoda z hipnozą.
Tak, miałam 38 lat, jak usunęłam się kompletnie z całego życia towarzyskiego. To byłam bardzo młodą kobietą jeszcze, bo w tej chwili mam 61. I tu zaczęła się właśnie ta wędrówka. Uczyłam się metafizyki, chodziłam do I Am Temple of Chicago, to jest ta świątynia, ja jestem na Washington i tam byłam przez 3,5 roku. Tam są prawa metafizyczne, tylko że one są bardziej duchowe i oparte są na naukach Saint Germain. I później jeszcze robiłam szkołę metafizyczną, ale to już było prywatnie. Fizyka kwantowa bardzo mnie interesuje, bo to wszystko jest połączone. I jak się dowiedziałam właśnie o tej konkretnej hipnozie, którą później zmodyfikowałam, więc poszłam do szkoły, ponieważ musimy robić wszystko legalnie i mam dyplom. I zaczęłam robić właśnie tą konkretną hipnozę regresyjną, gdzie oczyszczam duszę i później stamtąd już pracujemy na czystej duszy i jest czysty wybór.
Rozumiem, że to jest połączenie tego, co myślimy, co odczuwamy, tego, co tak naprawdę kreuje nasze życie, zarówno negatywnie, jak i pozytywnie.
Tak.
Hipnoza jest już jakby tym ostatecznym takim sprawdzianem tego, co jest w nas zapisane.
Tak, zgadzam się.
I tutaj pani skończyła szkoły, tutaj pani ma wykształcenie w tym temacie. Jak długo się pani tym zajmuje?
Już ponad 7 lat.
Ponad 7 lat. Mm-hmm. Czy Polacy, zapytam o Polaków, czy Polacy chętnie przychodzą na takie terapie, czy chętnie korzystają z takich usług?
I tak i nie. Są tacy, którzy mają już naprawdę dość, bo próbowali dużo różnych terapii i nie pomogło im i dalej są nieszczęśliwi. I są tacy, którzy się boją, dlatego że nie rozumieją hipnozy, więc się boją. I są tacy, którzy po prostu chcą doświadczyć, bo to jest coś nowego. Szukają, to jest tak zwane New Age, które nie jest new, tylko po prostu nie jest nowe, tylko wschód przyszedł na zachód albo zachód poszedł na wschód, czyli do Indii. I to jest właśnie ta chęć poznania czegoś więcej, bo przestajemy zgadzać się z grzechem pierwotnym i podobnymi sytuacjami. Po prostu nie rozumiemy tego, nie jest nam to wytłumaczone i po prostu odchodzimy od schematu starego. I programy, które są w nas zaszczepione od dziecka, a jeżeli weźmiemy pod uwagę również inne wcielenia, czyli inne życia, reinkarnacje, to wtedy również musimy wziąć pod uwagę, że te doświadczenia naszej duszy, ona ciągnie ze sobą do każdego życia. I czasami mamy jakieś uczulenie na coś albo niechęć do czegoś albo lęk i on nie ma nic wspólnego z tym życiem, a ma z poprzednim. Ja miałam taką sytuację, bałam się wody głębokiej. A będąc każde lato, każde wakacje na Mazurach, to było trochę niewygodne. I to właśnie usunęłam w hipnozie. Weszłam na to zupełnie przypadkowo, bo byłam kiedyś piratem.
Rozumiem. Czyli pani sama się też poddaje tej hipnozie, żeby zbadać siebie.
Tak, tylko
to
nie
tak
mogę...
To tak działa?
Tak, tylko nie mogę pracować sama nad sobą, żeby się hipnotyzować, więc
musi
mam
być ktoś jeszcze.
Telepatka, która wchodzi w hipnozę i woła moją duszę. Moja dusza musi się zgodzić na to, żeby pracować i dopiero wtedy wchodzimy w problem.
Trochę to skomplikowane, ale myślę, że zaraz to wszystko państwu wyjaśnimy. Żeby czymś takim się zajmować, to nie tylko są potrzebne certyfikaty, nie tylko wiedza o fizyce kwantowej, ale również pewna wiedza duchowa.
Tak, i pasja, moim zdaniem, jest potrzebna pasja, bo ja nie uważam, że pracuję. Pomimo to, że praca, powiedzmy, masażystki jest dość ciężką fizyczną pracą, ja robię ją już 32 lata, ona mnie nie męczy, dlatego że ja kocham to, co lubię. I ja nie uważam, że pracuję, tylko robię to, co lubię. Hipnoza jest następnym dodatkiem w mojej profesji.
To jest pani na swój sposób szczęściarą, że może pani wykonywać taką pracę, którą pani kocha i która przynosi satysfakcję.
Tak.
Zastanawiam się nad tą taką, bo już doszliśmy dzisiaj do takiego wniosku, już wiemy, już jesteśmy na tyle świadomi, że to, co myślimy plus nasze emocje kreuje w dużym stopniu nasze życie.
Tak, naszą rzeczywistość. Dokładnie tak jest. Jeżeli mamy emocje i logikę, to emocja zawsze wygra. Jeżeli mamy kogoś, kto jest bardzo mocno emocjonalny i możemy to widzieć przez ostatnich kilka lat, ludzi, którzy są bardzo emocjonalni i staramy się im coś wytłumaczyć logicznie, żeby na coś patrzyli, logika nie ma szans przy emocjach. Emocja jest silniejsza, bo nie ma kontroli nad nią wtedy, tylko poddajemy się tej emocji. I to jest właśnie jedno z praw. Możemy sobie wyobrazić wahadło, możemy sobie wyobrazić, tak naprawdę wszystko jest połączone razem.
Połączone ze sobą w sensie takim, że każdy człowiek, którego spotykamy na swojej drodze, pojawia się w naszym polu elektromagnetycznym, pozostaje jakby na zawsze w tym polu i rozumiem, że pani wierzy, że nie ma przypadków.
Nie, nie ma.
To wszystko ma jakiś swój sens i to trzeba przyjąć za zasadę, że tak właśnie jest.
Przyciągnęliśmy do siebie jak magnes. Mamy pytanie, zadajemy pytanie, jesteśmy świadomi naszego pytania, chcemy coś wiedzieć, chcemy coś dostać, chcemy coś osiągnąć i cały czas o tym myślimy. Poświęcamy całą swoją uwagę temu. Energia płynie tam, gdzie czemu dajemy uwagę. I wszechświat, nazwijmy to wszechświat, pracuje nad tym, żeby wszystko poprzesuwać tak, żebyśmy my dostali jak najszybciej to, co chcemy. Jak szybko dostajemy, zależy od tego, jak silną dajemy uwagę. Jeżeli będziemy rozproszeni, to przyjdzie wolniej. Jeżeli zaczynamy do tego dołączać wątpliwość, a nie zasługuję, a nigdy nie miałam, a mama mówiła, że nie tak, a tato powiedział coś jeszcze innego, te wszystkie gdybania, które żeśmy słyszeli przez całe nasze życie, to wtedy dochodzi do tego, że zwalniamy ten proces lub go kompletnie hamujemy. Lub przyjdzie do nas to coś, ale my tego nawet nie zauważymy.
To są te programy, o których pani wspomniała na początku. Wszyscy mamy te programy gdzieś w sobie zakodowane, czy to od nauczycieli, czy z rodziny. Czy są też takie kody, które jakby idą poza świadomością, pojawiają się w naszym rodzie na przykład, w naszej rodzinie, z dziadka, pradziadka i my nawet nie wiemy, że różne rzeczy tam wcześniej się działy, a jesteśmy jakby też nośnikiem tego, co miało miejsce.
Tak, bo moja praca polega również przede wszystkim na tym, moją podstawą w hipnozie jest to, żeby odłączyć wszelkiego rodzaju ingerencje innych istot, bytów, energii, dusz od naszej duszy.
Pani wierzy w to, że mogą być takie podłączenia jakieś duchowe?
Ja wiem.
Pani wie, skąd pani to wie?
Wiem z hipnoz, które wykonałam i wiem z hipnoz, które były wykonane na mnie.
Ile takich duchowych istot może być podłączonych pod jedną osobę?
Mnóstwo. Może być jedna, dwie, a może być, znaczy więcej jak jedna, dwie, bo jest ta istota, która się podpina i później ten, który odbiera, czyli główny szef, powiedzmy, nazwijmy go szefem. I może być ich bardzo dużo. Ja miałam przypadek, kiedy był las podpięty, który był uwięziony przez byte, bo wszystko istnieje, wszystko żyje.
Czym jest spowodowane takie podpięcie? Dlaczego dana osoba jest jakby ofiarą takiego ataku?
Bardzo dobrze pani to powiedziała. Ofiarą, bo jesteśmy ofiarami, bo nie znamy swojej własnej mocy. Stajemy się ofiarami przypadków. Ponieważ tak nam powiedziano w szkole czy w domu, tego się nie robi i mamy lęki, co przyciąga do tego lęk. Lęk jest najgorszy. Od lęku można umrzeć. Z lęku można dostać zawał serca. Mieliśmy te lęki przez ostatnie sytuacje z chorobami.
Przez epidemię?
Tak.
Ale również przez to, że jesteśmy bombardowani przez cały czas negatywną informacją. Mamy tak wiele tych negatywnych bodźców, że myślę, że jak już my już podświadomie reagujemy na to strachem, niechęcią, czy nawet nie tylko obawą, ale może nawet posunęłabym się do użycia słowa nienawiść.
Tak, to jest, nienawiść jest u nas bardzo normalna, bo mamy od miłości do nienawiści, a to jest ta sama energia.
Tylko przeciwna.
Tylko przeciwna, dokładnie. Mhm. Inna wibracja, ale ta sama energia, tak jak woda. Wodę możemy mieć w płynie, możemy mieć w parze, możemy mieć w lodzie. To jest wciąż woda, tylko jest na innych częstotliwościach, wibruje inaczej. Tak samo jak biurko, przy którym siedzimy, czy mikrofon, czy torebka, czy cokolwiek by to nie było. To są wszystko wibruje, nie ma nic stałego we wszechświecie oprócz zmiany, która istnieje cały czas. A my teraz przechodzimy przez te zmiany i te zmiany są bardzo widoczne i odczuwalne, bo jesteśmy już w erze wodnika. A wodnik, ja jestem wodnikiem, wodnik jest taką istotą, która chce poznać prawdę i nie dba, jakie będą konsekwencje. Ja, ci, którzy mnie znają, doskonale o tym wiedzą, że ja chcę poznać prawdę i ja nie dbam, jaka będzie konsekwencja tej prawdy, co ja z tym dalej zrobię. Dla mnie prawda jest najbardziej istotna i w tej
najbardziej
chwili,
wartościowa.
Najbardziej wartościowa. I w tej chwili ta prawda wypływa i ci wszyscy, którzy się opierają tej prawdzie, będą cierpieć emocjonalnie. Ci, którzy zobaczą tą prawdę i się pogodzą z tym, że coś takiego istniało i istnieje, ci ludzie, jeżeli będą, nauczą się albo postanowią wybalansować swoje emocje, żeby ich emocje nie poniosły, tylko żeby w momencie, kiedy zaczynamy mieć emocje, żebyśmy zaczęli głęboko oddychać i całą swoją uwagę zwrócić na oddech, na wdech i na wydech, czyli dajemy i bierzemy. Od wszechświata pobieramy tlen i wydajemy dwutlenek węgla, którym odżywia się przyroda. I
czyli ten oddech
daje.
Jest tak istotny,
tak, bardzo
w tym
istotny.
Procesie uspokajania tak. siebie i dostrajania tak. siebie do sytuacji, w której się znajdujemy.
Tak.
Powiedziała pani o myślach, o tym, że to wpływa na to, co w naszym życiu się dzieje, jakie wydarzenia mają miejsce. Czy jest istotne, żeby zastanawiać się, żeby to był w miarę świadomy proces, żeby na przykład pomyśleć sobie, o czym ja dzisiaj myślałam? Czy ja bym chciała, żeby to, co było w mojej głowie, spełniło w realu?
Dokładnie tak jest. Tak, dokładnie tak jest. To, o czym myślimy, to nam się wcześniej czy później sprawdzi. Czym więcej dajemy emocji, i to nie ma różnicy której, czy to jest złość, czy to jest radość, tym szybciej nam się to spełnia. Czasami powiemy coś w złości i mówimy, widzisz, mówiłam ci, że tak się stanie, mówiłam ci, ty chyba jesteś jakaś wiedźma, wszystko wiesz. To nie, to jest kreacja. To jest kreacja. My w ten sposób kreujemy i to właśnie udowadniam i tak jakby daje większe poczucie samowartości każdemu klientowi, który jest w stanie zobaczyć i poczuć swoją własną moc. Odzyskuje swoją własną moc przez to, kiedy widzi, że jest kreatorem. My jesteśmy oceanem w kropli, czyli my jesteśmy tą świadomością, z której żeśmy wyszli jako ta iskierka piękna, ta dusza, która później przyjęła, weszła w ciało ludzkie i doświadcza. W nas jest cała ta świadomość, bo to jest czysta świadomość, czysta miłość i ona jest w nas cała. My nie jesteśmy tylko kroplą, częścią jej, my jesteśmy całością w kropli, całością w iskierce.
Powiedziała pani, że jest pani spod znaku wodnika, tak? Określa się pani jako osoba zdecydowana, zawsze dąży do prawdy, bez względu na konsekwencje. Czy to dotyczy tylko wodnika?
Nie, zdecydowana to może też nie, bo ja jestem również niesystematyczna, tak? Jestem dyslektyk i w ogóle jestem, mogą mnie nazwać ekscentryczna, cokolwiek. I ja doszłam...
W każdym razie inna.
Inna i ja tą inność, ja nie jestem ani gorsza, ani lepsza, ja po prostu jestem sobą. I nie interesuje mnie, co inni mogą o mnie powiedzieć, jak mnie określić, dlatego że ja już byłam w tym miejscu, kiedy robiłam rzeczy zgodnie z opinią ludzką, a w tej chwili doszłam do wniosku, że moja własna opinia o mnie jest najbardziej istotna, a nie opinia innych ludzi, tak długo, jeżeli nie robi nikomu krzywdy.
Czy pani myśli, że to przychodzi z wiekiem?
W moim przypadku, z doświadczeniami i z wszelkimi bardzo przykrymi przejściami, które miałam, to były emocjonalne, ciężkie przejścia. Każdy z nas ma przejścia swoje, naprawdę, każdy z nas. I każdy z nas podchodzi do nich inaczej. Inni zostają ofiarami na życie, a inni, tak jak ja, szukają odpowiedzi. Nie obwiniam drugiej strony. Zawsze potrzebne jest dwie osoby, żeby do czegoś doszło w sytuacji, powiedzmy, w związkach, ale nie obwiniam drugiej osoby, tylko słucham, szukam, w jaki sposób przyciągnęłam kogoś do siebie albo taką sytuację. I po prostu szukam, co ja zrobiłam.
Dobrze, to ja panią zapytam. Pojawia się w pani życiu na przykład zdrada partnera i wtedy też się pani pyta, gdzie jest pani wina?
Tak.
I do jakich wniosków pani dochodzi?
Że przyciągam do siebie kłamców i tych, którzy zdradzają.
Z czego to wynika?
Z mojego wierzenia.
A w co pani wierzy?
To znaczy, ja nawet nie wiedziałam, że wierzyłam. Ponieważ analizowałam to wiele razy, to moi rodzice byli razem. Bardzo konserwatywna rodzina, bardzo religijna. U mnie w naszej rodzinie, w moich rodziców przyjaciół, było małżeństwo, które się rozstało i rozstało się ze względu na zdradę. I ja to słyszałam wiele razy. Od dziecka i powiedzmy przyszła ta pani ze swoim kochankiem, albo wszedł ten pan ze swoją kochanką, która później była jego żona, tamci się nigdy nie pobrali i to było takie, i ciągle to było to, że jest zdrada, oszustwo i tak dalej, kłamstwo i to się w mojej głowie, ponieważ ja obydwie strony lubiłam, dla mnie to było jak rodzina, bliscy znajomi, rodziców różnie, w pewnym wieku się ich traktuje jako ciocia i wujkę. Więc u mnie się musiało to gdzieś tam zakorzenić. I ja to z siebie usunęłam. Z tym, że ja nie jestem w tej chwili zainteresowana związkami.
Dlatego, że jest pani na innym poziomie duchowym.
Na pewno jest gdzieś jakiś mężczyzna, z którym prawdopodobnie bardzo dobrze byśmy się zgadzali, ale ja muszę mieć totalną wolność w myśleniu, w wypowiadaniu się, w ubieraniu się. I jeżeli to będzie zahamowane, ja nie lubię struktury. Jeżeli będzie jakaś struktura, to ja po prostu odejdę. Tak jest, to tak. Ja odejdę. Dla mnie nie ma czegoś takiego, że zostanę w związku ze względu na status finansowy.
Czyli pani ponosi konsekwencje, tak jak pani powiedziała, dąży pani do prawdy i szuka pani swojej własnej drogi. Mhm. I tutaj mamy dwie strony. Albo takich ludzi jak pani, którzy bez względu na konsekwencje, nieważne są pieniądze, nieważna jest pozycja, ważna jestem ja, mój komfort duchowy, psychiczny, emocjonalny, ja się ewakuuję z takiego związku. I są ludzie, którzy dla ludzi zostają, Bóg wie co robią, ale zostają, bo tak jest wygodnie, bo co ludzie powiedzą, bo będę miała pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy jakby dwie postawy życiowe. Czy pani się bała w swoim życiu oceny innych ludzi?
Oczywiście zwracałam uwagę, byłam wychowana w ten sposób, co ludzie powiedzą cały czas. W Polsce zawsze było to, co ludzie powiedzą.
Czy pani widzi też takie zachowania w tej chwili wśród Polonii, wśród tak. Polaków tutaj?
Tak,
czy my się trochę zmieniliśmy, czy cały czas jesteśmy tacy sami?
Minimalnie.
Ale minimalnie.
Minimalnie, ale żeśmy się zmienili. Bo ludzie młodsi, młodsza generacja się zmienia. Ja widzę, że się zmieniają, więcej chcą, ale wciąż mają jeszcze te pozostałości takiego zadziorstwa trochę, niedowierzania, które było rodzinne. I to się da wyczuć u nas. Mhm. To się da wyczuć. Dlatego, że nie zrozumieją czegoś i szybciutko cię skrytykują. Dlatego, że nie chcą się czuć gorsi. Nie chcą spaść na jakiś poziom. A tu nie ma poziomów. My wszyscy tak naprawdę jesteśmy na tym samym poziomie, tylko każdy z nas ma inne zainteresowania. Pani siedzi przy swoim biurku. Ja nie miałabym w ogóle pojęcia, co mam gdzie przycisnąć i co zrobić i kiedy włączyć muzykę. A pani może nie wiedzieć na jakiś inny temat, który ja wiem. Czy to jest z masażu, czy z hipnozy, czy z czegoś innego. Także to
dlatego ja kocham moją pracę, bo ja dzięki mojej pracy mogę rozmawiać z takimi ludźmi jak pani.
Dziękuję.
I uwielbiam to. I mam swoją pokorę. Myślę, że właśnie ta pokora pozwala mi przyznać się do tego, że ja nie wszystko muszę wiedzieć. Mówimy tutaj o związkach, wspomniała pani o zdradach na przykład, które w jakimś sensie przejawiały się w pani życiu i w życiu pani rodziny. Co decyduje o tym, że dany człowiek żyje tylko i wyłącznie zdradami i marnuje swoją energię kreatywną na seksualne ekscesy?
Energia seksualna w ogóle to jest kreatywność, tylko jest nieużywana odpowiednio przez mężczyzn i przez kobietę, bo są kobiety, które też zdradzają, są kobiety, które są bardzo popędliwe seksualnie i są kobiety, które są mniej lub są bardziej wybalansowane. I tutaj jest jedno z praw właśnie seksualności, które jest jedno z praw seksu, czyli płci, spraw wszechświata, o których będziemy może mówiły dzisiaj. I tutaj właśnie chodzi o to, że to jest brak balansu. I mężczyźni mają w tym problem, ponieważ mężczyźni podniecają się szybciej i nie myślą aż tak analitycznie, jeżeli chodzi o zdrady, jak myślą kobiety. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Tu jest więcej takiego elementu instynktu.
Instynktu zwierzęcego, tak.
Instynkt.
Poza tym oni traktują to jako tylko seks. To jest tak, ja ciebie kocham. Mhm. To był tylko seks.
Oddzielają swoje emocje od aktu seksualnego. To jest po prostu fizyczna praca. Czy mężczyzna może się pozbywać swojej energii przez na przykład zbyt dużą ilość partnerek seksualnych albo na przykład przez robótki ręczne?
Tak,
ja to tak nazywam.
Tak, tak. Bardzo mi się to podoba. Tak, oczywiście, mało tego. To są podpięcia energetyczne tych kobiet. Ja to bardzo często odcinam, tak jak mówią, że są takie nitki energetyczne po partnerkach, to ja to wszystko odłączam razem z oczywiście z klientem, przy jego zgodzie, on widzi podpięcia wszystkich kobiet, wszystkich związków, bo w poprzednich wcieleniach mógł być kobietą, nie mężczyzną i widzi te wszystkie podpięcia, które osłabiają go energetycznie. Tak samo tamte kobiety czy mężczyźni też mają to samo i on wtedy odłącza je, dziękuję im za doświadczenie i po prostu je odłącza.
Ja teraz będę podawała przykład. Jeżeli mężczyzna na przykład ma 10 kobiet, to pewnie i tak nie jest tak dużo, jak na dzisiejsze możliwości, bo znam delikwentów, którzy mają i po 70. Czy tego typu wariacje seksualne prowadzą do tego, czy pani to obserwuje, że ten człowiek sam jest nie do końca zrównoważony energetycznie, że przyjmuje na siebie też energię tych osób, z którymi był. Im więcej tych osób, tym większy rozgardiasz,
tak.
I mniejszy pokój w życiu?
Tak.
W czym to się przejawia?
W zachowaniu. Są to mężczyźni przede wszystkim, którzy nie bardzo mają niską samoocenę i oni muszą się cały czas dowartościować. Druga rzecz jest, w takich sytuacjach, we wszystkich, które miałam, są podpięcia energetyczne innych istot lub bytów.
A dlaczego
się
one się podłączają?
Bo to jest, w nim się jest brak satysfakcji. Mhm. I jest poczucie, że ja nie jestem dość wystarczający. Mężczyzna, powiedzmy, zdradza żonę, którą bardzo kocha, poza którą świata nie widzi i nie chce jej stracić. I ją zdradza dlatego, że chce zobaczyć, czy jest jeszcze chciany przez inne kobiety, żeby sobie udowodnić swoją wartość, bo powiedzmy, żona go też kocha, ale nie okazuje mu tej miłości w taki sposób, może jak było to na początku, jak się poznali, ten taki honeymoon się skończył, bo powiedzmy, czy są dzieci, czy ona jest zmęczona, czy przechodzi jakieś swoje damskie zmiany i on wtedy szuka. Nie czuje się dowartościowany, nie czuje się kochany, chce sobie udowodnić, że jeszcze go na coś stać.
Czy może być tak, że ci, którzy tego typu styl życia prowadzą, czy to jest tak, że ci ludzie mają niewybalansowaną duchowość, emocjonalność, że jakby ta energia seksualna jest tą energią najważniejszą w ich życiu? Oni sobie tego w ogóle nie uświadamiają.
Z doświadczenia swojego, bo nie mogę na wszystkich mężczyzn mówić, ale z tego, co zauważyłam, to tak jest. I to samo dzieje się z mężczyznami, i kobietami, którzy są pedofilami, którzy gwałcą dzieci. Miałam bardzo dużo takich przypadków. To są najcięższe sesje. To jest pedofilia. Kiedy dziecko było zgwałcone w bardzo młodym wieku i jest dorosłą osobą, miałam wiele przypadków, czy to były dziewczynki, czy chłopcy. I konsekwencje tego dla nich są naprawdę tragiczne. To zostaje na całe życie. My sobie z tego nie zdajemy sprawy. Jeżeli ktoś tego nie przeżył, to nie zdaje sobie sprawy z tego, jak mocne psychiczne obciążenie jest dla takiego dziecka i później dla dorosłej osoby. Ja miałam przypadki, gdzie właśnie po hipnozie, po sesji ze mną, ktoś się bardzo dobrze poczuł. Miał mnóstwo różnych terapii, bo ludzie sięgają po zewnętrzną pomoc i nie ma tej wewnętrznej radości, a po hipnozie ze mną, po sesji ze mną, oni się cieszą życiem.
Uwalniają się od tego, co jest obciążeniem.
I dochodzi do wybaczenia przez zrozumienie. Każda moja sesja to jest wybaczenie przez zrozumienie. Nie ma żadnego nie ma krytyki, nie ma obciążania nikogo, tylko chodzi o to, żebyśmy nabrali zrozumienie zrozumienia, jak doszło do jakiejś sytuacji.
I obserwacja przyczyn i potem, jaki jest skutek tego.
Tak, czyli prawo przyczyny i skutku, które cały czas, my żyjemy w ciągłym skutku. Tak, my żyjemy w ciągłym skutku czegoś, co żeśmy już wcześniej zrobili, wymyślili i tak dalej. To jest na tej zasadzie.
Pani Haniu, powiedziała Pani tutaj o mężczyznach, a chcę zapytać Panią jeszcze o kobiety. O kobiety, które mają bardzo wielu seksualnych partnerów. Nie są w stanie nawet się przykleić emocjonalnie do jednego, bo już mają następnego i następnego i następnego. Czy Pani wie, jakie mechanizmy rządzą taką kobietą?
Brak balansu seksualnego. Tam jest, z hormonami się dzieje coś nas znów ze strony medycznej, jest coś nie tak. Druga rzecz jest taka, że przy każdym, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, jeżeli chodzi o brak kontroli nad swoimi popędami seksualnymi, tam jest byt. To jest possession, to jest...
Podczepienie, tak?
Possession to będzie po polsku. Tak, czyli jest...
Opętany.
To jest słowo, tak jest. Jest
dosłownie.
Opętany. Dosłownie jest opętany.
Może być opętany, czyli człowiek. Czy ja mogę się pokusić o takie stwierdzenie na podstawie tego, co pani powiedziała, że osoby, które dopuszczają się takiego życia, takiego stylu życia, że to są opętania wręcz?
Tak. Czy pedofile, czy niekontrolowany seks, to są opętania. Byt podpina się, albo istota, byt podpina się. To samo jest z narkomanią, alkoholizmem, jakimkolwiek addiction. Uzależnieniem, nałogiem. I to jest, podpina się byt, który się odżywia tą energią. I mało tego, on podsyca tą chęć. Tak jak mamy Candida overgrowth.
Tak, czyli ta bakteria, która jest w organizmie.
Tak, i ona, jak jest głodna, to wyrzuca to tak, jakby pluła ta bakteria. I to plucie powoduje w nas niesamowitą chęć na czekoladkę,
na
cukierka,
słodkie.
Na słodkie.
Bo ona się żywi
Bo
słodkim.
Ona się odżywia właśnie tymi węglowodanami, czymś słodkim. I to się dzieje podobnie. On impulsy wysyła. Kiedyś, nie wiem, czy państwo żeście oglądali. To było dobrze ponad 10 lat temu, bo ja jeszcze oglądałam telewizję, jak nie więcej. W CNN była mowa o pedofilach, którzy byli w więzieniach i tak dalej. Jeden z nich, jak wyszedł, to po prostu wykastrował się na ochotnika, dlatego że on miał, był z nim wywiad i on powiedział, że on jak dochodzi do tego, to jest coś, co mówi, to jest tak, jakby mnie coś przejęło, ja nie mam władzy nad sobą. I mówi, i dochodzi do tego, że tak jak ja bym sam siebie widział, gwałcąc to dziecko. A ja tego nie chcę. I żeby do tego nie dochodziło, dlatego poddałem się operacji. I tu jest właśnie to opętanie, to podpięcie tego bytu i ten byt jest bardzo silny, przejmuje tą osobę. Często jest alkohol związany z tym. Nie musi być. Przy każdych nadużyciach, przy każdych tego typu sytuacjach jest podpięcie bytów. Ja poznałam na mnóstwo sesji, które nie wiem ile tych sesji zrobiłam, 1000, 2000, to miałam może garstkę ludzi, 5 osób, może trochę, może 6, 7, które nie miały podpięć.
To znaczy, że takie podpięcie następuje wtedy, kiedy ta istota duchowa może skorzystać na energetyce tego człowieka, czyli na przykład pożywi się jego lękiem, paniką. W przypadku tego pana, o którym pani przed chwileczką mówiła, to takie gwałty na dziecku, ale równocześnie gwałcenie samego siebie. Żyjąc w taki sposób, kiedy zaniechamy przestrzegania pewnych praw, czy to powiemy, że to jest fizyka kwantowa, czy powiemy, że to jest prawo przyczyny i skutku, przyczyny i konsekwencji, czy to będą prawa, bo jesteśmy wierzący, będziemy wierzyć, że to jest prawo dane nam od Boga. Czy jeśli my przestępujemy te prawa, czy to jest tak, że my produkujemy bardzo złą energię, energię zwrotną?
My potrzebujemy, jest to brak analizy samego siebie, nie znamy sami siebie i powiedzmy hipnoza, którą ja robię, to jest poznanie siebie, to jest to know thyself, poznaj samego siebie. Mhm. To jest to, o czym mówili wszyscy, przeanalizowanie. Tego, czegoś się boję. Dlaczego się tego boję? Mam ochotę na to, zrobić to czy to. Dlaczego? Kto mi o tym powiedział? Skąd ta osoba wiedziała, że to jest dobre czy niedobre? Co ja nad tym myślę? Jaki będzie tego skutek? Bo to przyczyną jest nasze myślenie, później jest nasza emocja i czyn. I to samo jest z tym, co nas spotyka. Bo żeby wstać i podejść i napić się wody, to musimy pomyśleć, wstać z krzesła, pójść po szklankę wody i ją wypić. I to jest dokładnie to samo ze wszystkim w naszym życiu, bo wszechświat jest mentalny. To jest pierwsze prawo, czyli wszystko jest w umyśle, możemy to nazwać wszechświat, Bóg, możemy to nazwać wszechświat po to, żeby żadnej religii nic nie ująć.
Włączać.
Tak. I jeżeli to jest mentalny, czyli musi wymyśleć najpierw, musi być obraz czegoś i później do tego obrazu dochodzi wibracja tej chęci posiadania, wykreowania, przeżycia, doświadczenia tego czegoś i później dochodzi do tej
spełnienia
się tego. I to spełnienie, i to następuje bardzo szybko na drugiej stronie. Gdybym po prostu zahipnotyzowała panią, to pani by zobaczyła, że to przychodzi tak szybciutko, natychmiast.
Tam trzy czynniki.
Tak, tam wszystko to, co chcemy, to są ułamki sekund. To nawet nie są sekundy, to są ułamki sekund. Myślisz i masz. I my, ludzkość do tego zdąża, jeżeli nie podda się AI, czyli inteligencji
sztucznej. Inteligencji.
Tak. To my do tego zmierzamy. Albo do jednego, albo do drugiego. Którą drogę wybierzemy? To jest na tej zasadzie. Więc kreacja polega właśnie na tym, że najpierw mamy obraz, chęć, później zaczynamy wibrować tym, czym bardziej to chcemy, wszystko wibruje, bierzemy pod uwagę to, że wszystko wibruje i później nam się to spełnia. Jeżeli chcemy kwiat jakiś, ale nie ma go w sklepie. O, nie ma tych kwiatów w sklepie, a tak bardzo lubię, powiedzmy, żółte róże. I nie ma żółtych róż. I przychodzi znajomy czy koleżanka, mówi, wiesz co, kupiłam takie fajne, były te żółte róże, przyniosłam ci. Pewnie dawno nie dostałaś. Czy
i
nie
to
dostałaś.
Nie jest zbieg okoliczności.
Nie, to jest ta właśnie karma, przyczyna i skutek. Pomyślałam, chciałam i dostałam. Więc musimy się zastanawiać nad tym, co myślimy.
Nasunęło mi się takie pytanie. Powiedziała pani, że podczepiają się pod ludzi różne byty duchowe. I że pani może te byty duchowe odczepiać. To mi troszeczkę tak zapachniało jak egzorcyzmem. To rozumiem, że pani musi być w stanie wyrzucić te niepozytywne podczepy. Czy pani się nie boi?
Nie, one się mnie boją.
Jak to jest możliwe?
Dlatego, że ja zostałam oczyszczona i miałam tego dość dużo, tak jak każdy z nas. I w momencie, jak już się oczyściłam ze wszystkiego, czyli doszłam do momentu, kiedy dusza, czyli ten nasz promyk tego światła, którą nazywamy duszę, wyszła z tego źródła czystej świadomości, to od tego momentu, jak nabrałam świadomości wszystkiego, co istnieje, moja dusza, więc ja przestałam się bać. Ja się nie boję śmierci. Ja nie mam lęków, a miałam potężne lęki przed oczyszczeniem się. Miałam lęki ciemności, wiele, wiele różnych. Więc odczepiamy byty. Byty są główny szef, który mi się pokazał, do którego mi zabrało trochę czasu, żeby dojść. Więc on ma pod sobą mnóstwo różnych bytów.
Ten szef to jak się nazywa i kto to jest?
Lucyfer.
Lucyfer, czyli pani sobie obcuje z Lucyferem.
Tak.
Dealuje pani z tak potężnym szefem.
On jest malutki przy mnie. On jest bardzo niezadowolony, jak ja się pojawiam.
Bo pani mu krzyżuje plany?
Mhm.
Czy pani widzi te podczepy w ludziach, czy dopiero przy hipnozie jest pani w stanie to odczytać?
Podczas hipnozy ja rozmawiam cały czas z klientem i rozmawiam z moją telepatką. I lubię robić hipnozy razem z telepatką z tego względu, że one są bardzo dokładne wtedy, bo klient nie zauważy wszystkiego, a ona widzi, bo ona widzi bez żadnego osądzania i bez żadnych, powiedzmy, bez tego, że ktoś się może wstydzić, że ma to czy tamto podpięte. A tu nie ma się czego naprawdę wstydzić. To trzeba wszystko wyrzucić. Mało tego, ja ich nie odpinam. Ja ich nie wyrzucam,
tylko
to klient to robi. I to jest najbardziej ciekawe, ponieważ dusza musi mieć świadomość swojej własnej mocy. I ja tego uczę duszę, bo muszę dostać pozwolenie od klienta, że mogę z nim pracować i przez niego. I wtedy mam jego wolę i korzystam z jego woli, żeby robić, co chcę, z jego podpięciami. Mhm. A robię to po to, tak drastycznie, żeby
podpięcia wróciły do szefa.
Tak, ale żeby klient nabrał mocy, wiary w siebie i własną moc, żeby odzyskał. I tu poznaje moc swojej duszy, swojej kreacji, przestaje się lękać. I ja wtedy mówię, widzisz, to wszystko, co ja robię z twoją wolą. On mnie nie będzie słuchał, jak ja nie mam twojego pozwolenia, bo on nie jest do mnie podpięty. To jest twój Lucyfer, nie mój. Ja swojego już zlikwidowałam. Mhm. To jest wciąż ten sam, tylko w mojej przestrzeni. Już go nie ma. I Wtedy mówię, co chcesz z nim zrobić, a niech sobie pójdzie. Ja mówię, nie, 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 to jak on pójdzie, to on wróci. Ty musisz go odłączyć. I tutaj wtedy dochodzimy do momentu podpięcia. Jakie emocje pozwoliły mu się na to, żeby on podpiął się?
I jakie to są najczęściej emocje?
Lęk, chęć poznania, bo powiedzmy, dusza chce zejść na ziemię, on mówi, to ja ci pokażę. Jak ty się zgadzasz, oddajesz swoją moc. I wtedy, oddając swoją moc, on się do ciebie podpina, bo ty jemu dałaś zgodę na to, żeby cię prowadził gdzieś. I on ci pokazuje i idziesz na jego warunkach. A jak my już wszystko skończymy, te wszystkie podczepienia odłączymy, to wtedy dusza schodzi na swoich własnych warunkach do swojego ciała, z którym jest cały czas energetycznie połączona.
Czy pani może powiedzieć, jak my możemy stwierdzić, że mamy takie podczepy? Czy są jakieś objawy? Czy my możemy to czuć w jakiś sposób?
Tak, ja na przykład swoje to czułam. Czym bardziej zaczęłam medytować częściej, jak byłam na tej swojej drodze tak zwanej duchowej, poznawałam różne rzeczy. Ja miałam nocne paraliże, kiedy wiedziałam, że nie śpię, nie mogłam się ruszyć i miałam paniczny lęk. Ja słyszałam pewnego rodzaju dźwięki, bo te istoty nie chcą, one czują, że będą odłączone, że będzie ten kontrakt z nimi zerwany i one chcą, robią wszystko, co tylko mogą, żeby utrzymać tego klienta, bo to jest pasożyt, który odżywia się naszą energią. One bez naszej energii nie są w stanie istnieć. My żeśmy je w jakiś sposób wymyślili i może one istniały przed, bo nie jestem tego pewna, nie wiem wszystkiego, ale my żeśmy pozwoliły tym istotom, tym bytom na to, żeby one zaistniały w naszej przestrzeni energetycznej, a w naszej przestrzeni tylko my mamy prawo. Jeżeli nie jesteśmy tego świadome, czy świadomi, to wtedy dochodzi właśnie do tego, że one z nas ciągną i wtedy możemy mieć ochotę na tą czekoladę, czy na papierosa, czy na narkotyk, czy na coś takiego. Ja pierwszy raz w życiu wzięłam ayahuaskę, to jest ten taki płyn ziołowy, który zmienia naszą świadomość i to jest, ja miałam 50 lat wtedy. Ja mówię, jestem wystarczająco dorosła i już dużo się nauczyłam, żeby nie uzależnić się, bo ja się bałam narkotyków. W Polsce nie było narkotyków, przynajmniej ja nie byłam chowana tak, żeby mieć z nimi jakąkolwiek styczność, o czym tylko, że słyszałam, że ktoś klej wącha. Tak, także to polega wszystko właśnie na tym, że nasze emocje to są tak jak otwarte bramy dla nich. Zaproszeniem i one przez te bramy wchodzą, jeżeli jesteśmy pod wpływem alkoholu, czy narkotyków, czy lęku niesamowitego, to one wtedy wchodzą, zaczynamy chorować, mamy choroby i mamy jakieś bóle, dolegliwości. Lekarze nie wiedzą, co to jest, skąd to się w ogóle wzięło. Nic nie wskazuje na to, a my mamy dolegliwości. To jest podpięcie. Ten cały eksorcyzm wcale nie musi być aż tak drastyczny jak na filmie, bo są sytuacje, kiedy ksiądz jest również, ma podpięcie mocne i była taka sytuacja, gdzie nie mogę mówić, kto to był, ale pomogłam, ale to nie była oficjalna sesja, tylko to była sesja za zgodą, że się zgadza, tylko nie chcę w tym partycypować. I ja wtedy biorę moją terapeutkę, moją telepatkę i ona wchodzi w hipnozę, ona wie, kto to jest, łączy się z jego duszą, to znaczy łączy. Nie tak, że się łączy, tylko po prostu ją widzi i ja dostaję pozwolenie i pracujemy. Ja mu ewentualnie wysyłam nagranie, po prostu on już wie, że nie ma czegoś, dlatego że się czuje inaczej.
Ludzie się inaczej czują tak, po tym odpięciu, tak? Tak,
bardzo. Przechodzimy taki okres takiego trawienia po tym, w zależności od tego, co to jest, to coś od razu jest, na przykład lęk może minąć od razu. Możemy zacząć pływać, tak jak ja zaczęłam pływać i uwielbiam teraz pływać, a kiedyś się bałam. Przestajemy się bać ciemności i nam jest za jasno nawet w ciemności, bo nie mamy tego lęku i to może być natychmiastowe. Inne potrzebują troszeczkę czasu. Jeżeli jest ubytek fizyczny w ciele, to ja nie dorobię ręki, nogi czy czegoś, ale jest zrozumienie sytuacji, w jakim człowiek się znalazł i on po prostu żyje z tym inaczej. Jeżeli ktoś miał paraliż na przykład, to po prostu żyje z tym inaczej, bo rozumie, jak do tego doszło. Zrozumienie jest najistotniejsze w mojej pracy, żeby klient zrozumiał. Później polecam książkę Louise Hay, Możesz uzdrowić swoje życie. Wielu klientom poleciłam, jeżeli komuś naprawdę zależy na tym, żeby poprawić swoje życie, swoje zdrowie, to przyjdzie na sesję i po tej sesji weźmie tą książkę i zacznie jej słuchać, zacznie ją czytać. To jest tylko $19 czy 20. Po angielsku jest ona za darmo czytana przez autorkę, która a propos była Polką, Louise Hay była Polką. I może sobie sam pomóc. I ma dojście do mnie, bo ja zawsze mówię, możesz do mnie zadzwonić czy napisać i ja jak będę miała wolne chwilę, to ci oddzwonię, bo ja zawsze oddzwaniam.
Chcę panią jeszcze zapytać i mam nadzieję, że się pani nie obrazi, czy ludzie mają panią za nawiedzoną?
Tak. Nie, ja nie chcę być przeciętna. Nigdy nie byłam. Nigdy się nie uważałam za przeciętną. Zawsze wiedziałam, że ze mną jest coś nie tak.
To jeszcze telefon do pani. Słuchacze muszą przemyśleć.
Telefon do mnie jest 312-953-8866. Ja również jestem na Facebook i jestem na, jako Hania Wilkos, jestem na stronie, mam swoją stronę internetową hwilkos.com.
Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Moim i państwa gościem była pani Hania Wilkos, hipnoterapeutka.
Ja dziękuję słuchaczom i dziękuję pani za zaproszenie.
Dziękuję jeszcze raz.